Odcinek 974 na 23 września 2021 roku pod tytułem Charyzmaty w Kościele, część druga. Zeszłotygodniową refleksję o darach charyzmatycznych zakończyłem stwierdzeniem, że potrzeba je rozeznawać po to, aby żadnego z nich nie zmarnować oraz by nie dać się zwieść. Sięgnijmy jeszcze raz do listu Kongregacji Nauki Wiary pod tytułem Juvenescit Ecclesia na temat relacji między darami hierarchicznymi a charyzmatycznymi dla życia i misji Kościoła z 15 maja 2016 roku, który polecam uważnej osobistej lekturze. Czytamy tam, że dary charyzmatyczne są dane dla wspólnego pożytku. Niemniej jednak mogą być użyteczne także dla tego, kto je otrzymał, ponieważ ich wykonywanie, jak czytamy, dla dobra wspólnego sprzyja postępowaniu tych, którzy są nimi obdarzeni na drodze miłości. Miłość bowiem, której ostatecznym źródłem jest Duch Święty, rozlewa się w całym Kościele i ogarnia wszystkich. Święty Paweł, który najwięcej uczy o darach charyzmatycznych, zauważa jednak w słynnym hymnie o miłości, że jeśli jej zabraknie, to nawet najwspanialsze charyzmaty nie przynoszą korzyści temu, kto je otrzymał. W podobnym surowym tonie brzmi fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 7, mówiący o tym, że wypełnianie najbardziej rzucających się w oczy charyzmatów, jak proroctwa, egzorcyzmy czy cuda, nie zawsze, niestety, musi iść w parze z nawiązaniem autentycznej relacji ze Zbawicielem. W związku z tym apostołowie Piotr i Paweł podkreślają konieczność ukierunkowania wszystkich charyzmatów na miłość, rozumianą jako realna troska o dobro innych. Dobro doczesne i dobro wieczne. W ich listach znajdujemy wykaz różnorodnych charyzmatów. Są wśród nich dary wyjątkowe, jak tak nazwane dary wyjątkowe, jak dar uzdrawiania, dar mocy i mnogości języków oraz dary zwyczajne, do których zalicza się dar nauczania, służby, dobroczynności, prowadzenia wspólnoty, a także dary udzielane przez włożenie rąk, związane z kapłańską posługą. Nie są to jednak kompletne wykazy darów charyzmatycznych, gdyż Duch Boży jest nieograniczony w swoich uświęcających działaniach. Toteż, jak mówiłem ostatnio, każdy jest obdarowany przez Ducha Świętego jakąś umiejętnością, którą wykonując w duchu służby i miłości Boga oraz bliźniego, może przyczyniać się do dobra wspólnego w Kościele, a przede wszystkim do uświęcenia innych, a przez to samego siebie. W zmieniających się uwarunkowaniach czasu i kultury, w jakiej żyją chrześcijanie, Duch Święty działa nieustannie, ubogacając wspólnotę wierzących potrzebnymi darami. Współcześnie więc jesteśmy świadkami zarówno dawnych charyzmatów, o których mówi Biblia, jak i nowych, których przykładem może być korzystanie z nowoczesnych środków komunikowania społecznego dla ewangelizacji. Możemy spotkać się z uproszczoną, a przy tym fałszywą i bardzo niebezpieczną wizją Kościoła, według której przeciwstawia się jego warstwę hierarchiczną warstwie charyzmatycznej. Kościół instytucji, reprezentowany przez świętego Piotra i jego następców, Kościołowi miłości, którego jakoby reprezentantem jest święty Paweł. Jednocześnie wskazuje się, że ta druga warstwa Kościoła pochodzi od Ducha Świętego i jest oznaką żywotności mistycznego ciała Chrystusa, podczas gdy warstwa hierarchiczna, będąca jakoby wytworem ludzkim, to przejaw zacofania, gnuśności i wszelkiego zła w Kościele. Tymczasem Ponad pół wieku temu Sobór Watykański II w konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium wśród różnorakich darów Ducha Świętego rozróżnia dary hierarchiczne i dary charyzmatyczne, przy pomocy których kieruje on Kościołem i przyozdabia go swoimi owocami. Jedne i drugie pochodzą od Ducha Świętego i mają ten sam cel, którym jest budowanie Kościoła. Dary hierarchiczne i charyzmatyczne są zatem względem siebie komplementarne, a nie przeciwstawne. Jeżeli jednak zdarza się czasem, że dochodzi do napięcia pomiędzy nimi, a więc pomiędzy przedstawicielami hierarchii a tak zwanymi charyzmatykami, to zawsze jest to skutek złego używania charyzmatów przez członków Kościoła, czy to jednych, czy drugich. Jak przypomina list Juvenesti d'Ecclesia, sprawowanie władzy w Kościele i pełnienie urzędu apostolskiego ma właśnie charakter charyzmatyczny. Widać to na przykładzie kapłaństwa, które jest u podstaw porządku hierarchicznego w Kościele. Przecież to Duch Święty wybiera tych, których chce do służby kapłańskiej i obdarza ich mocą uświęcania. Kapłaństwo w pierwszym rzędzie nie jest dane wybranemu mężczyźnie dla jego osobistej świętości, ale po to, by wielkodusznie służąc na różne sposoby innych doprowadził do zbawienia. Kapłaństwo hierarchiczne jest charyzmatem w ścisłym tego słowa znaczeniu. Można powiedzieć, że pod pewnym względem jest ono nawet ważniejszym i bardziej potrzebnym charyzmatem, aniżeli wzbudzające podziw dary uzdrawiania czy prorokowania na stadionach oraz placach. Każdy więc kapłan jest charyzmatykiem, choć często jego styl życia i posługiwania nie kojarzy się ze stereotypem charyzmatyka jako powszechnie znanego i podziwianego celebryty. Wypada więc powtórzyć za świętym Janem Pawłem II, że charyzmaty to nadzwyczajne, czy też proste i pokorne, dzięki Duchowi Świętemu, który w nich jest, działają zawsze, pośrednio lub bezpośrednio dla dobra Kościoła, wnosząc, zgodnie ze swym przeznaczeniem, wkład w budowanie, w powiększanie ludzkiego dobra i w zaspokajanie potrzeb świata. Nawiązując do soborowego nauczania, cytowany parokrotnie list Juvenescit Ecclesia zaznacza, że kto otrzymał dar prowadzenia Kościoła, ma także obowiązek czuwania nad dobrym korzystaniem z innych charyzmatów, tak by wszystko razem pracowało dla dobra Kościoła i jego ewangelizacyjnej misji. Pasterze Kościoła bowiem, otrzymawszy charyzmat posługi władzy przez włożenie rąk, mają odpowiedni charyzmat rozeznawania autentycznych charyzmatów. Dzięki szczególnej asystencji Ducha Świętego, zwłaszcza papież i biskupi potrafią ocenić, czy dany dar, który pojawia się we wspólnocie wierzących, ma charakter nadprzyrodzony, a więc jest charyzmatem, czy też jest tylko naturalnym, choć niezwykłym uzdolnieniem osoby bądź grupy osób. Do pasterzy należy także roztropne dysponowanie tymi darami, aby zawsze pozostawały one w służbie jedności Kościoła. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną ważną sprawę. Otóż przyzwyczailiśmy się sprawę charyzmatów kojarzyć przede wszystkim, o ile nie wyłącznie, z osobą Ducha Świętego. Tymczasem list Juvenesti d'Ecclesia podkreśla, cytuję, że dary charyzmatyczne udzielane przez Ducha, który wieje tam, gdzie chce i rozdziela je tak, jak chce, są obiektywnie powiązane z nowym życiem w Chrystusie, ponieważ wszyscy, jako poszczególne członki Kościoła, są częścią Jego ciała. Dlatego też właściwe zrozumienie darów charyzmatycznych możliwe jest wyłącznie przez odniesienie do obecności Chrystusa i Jego posługi. Jak zauważył święty Jan Paweł II w przemówieniu do członków ruchów kościelnych i nowych wspólnot w Wigilię Zesłania Ducha Świętego 30 maja 98 roku, prawdziwe charyzmaty muszą dążyć do spotkania z Chrystusem w sakramentach. Mówiąc prościej, wiarygodność charyzmatyka, zwłaszcza świeckiego, najłatwiej rozpoznać po tym, czy i na ile żyje on sakramentami, szczególnie Eucharystią, i na ile innych do sakramentów pociąga. Kwestia ta jest o tyle ważna, że w ostatnich latach w Kościele katolickim, także w Polsce, obserwujemy zjawisko tzw. pentekostalizacji czy też protestantyzacji. Polega ono na lansowaniu i naśladowaniu stylu charyzmatycznych kaznodziejów, którzy wywodzą się z kręgów nieakceptowanych na ogół również w kościołach protestanckich. Ci ludzie, odpowiednio szkoleni w technikach komunikacji, bardzo zręcznie potrafią oddziaływać na tłumy, wytwarzając specyficzną atmosferę entuzjazmu i religijnego uniesienia, co jest raczej obce katolickiej liturgii i duszpasterstwu. Dzięki temu ich przekaz doktrynalny, zwykle dość uproszczony i płytki, a czasem wręcz demagogiczny, trafia na dobry grunt. W takiej atmosferze nie trudno u osób podatnych na sugestię wywołać religijny trans w postaci różnych dziwnych, czasem wręcz obscenicznych zachowań znanych jako Toronto Blessing. Tego typu zjawiska mają miejsce w naszych kościołach. Potrzeba zatem wielkiej roztropności zarówno ze strony duszpasterzy, jak i świeckich liderów różnych wspólnot, aby pod płaszczykiem darów charyzmatycznych nie wpuszczać do naszych kościołów wilków w ostrzej skórze. Od zapraszanych charyzmatyków, zwłaszcza obcokrajowców, żądajmy okazania, na piśmie najlepiej, aprobaty dla ich działań ze strony pasterzy kościoła, do którego należą. List Juvenescit de Ecclesia podaje bowiem, że wierni mają prawo do tego, by otrzymać od swoich pasterzy zapewnienie o autentyczności charyzmatów i wiarygodności tych, którzy zostali nimi obdarzeni. Sama renoma tego czy innego charyzmatyka, czasem sztucznie wykreowana, nie wystarczy. Przyglądajmy się zatem dobrze, czy ich porywające słowa przekładają się na równie porywające świadectwo życia sakramentalnego. Czy tylko dużo mówią o Duchu Świętym, traktując trzecią osobę boską niemal w sposób magiczny, czy też żyją uległością względem Niego. Patrzmy też uważnie, czy w centrum ich nauczania i działania jest Eucharystia.